Jak my wybrali właśnie tak szlachetna młodzież wybrała wyjazd do Polski, żeby służyć na obozie. Inni ludzie, jedni tu siedzą, jeździą pomagać na Ukrainie, na froncie wojny. Inni są turystami, są w tych tygodniach zajęci wyjazdem, modlą się do Pana Boga o dobrą pogodę. Inni pracują, rolnicy pracują. I bywa tak, że turyści proszą Boga o dobrą pogodę, o suchą pogodę, a rolnicy chcą mieć deszcz. Ukraiński żołnierz, wrogie, modli się do Boga o zwycięstwo. I rosyjski żołnierz niedaleko od niego też się modli o zwycięstwo. Niedawno temu było mundial, Puchar Świata w piłce nożnej. I jak jeden z was wiecie, Hiszpania wygrała z Argentyną w finale i kończyło się tam bitwą na Morawie po skończeniu meczu. I miliony ludzi mówili się pewnie o to, żeby ich zespół wygrał. Miliony Hiszpanów, miliony Argentyńczyków, każdy tam gorliwy dla Pana Boga, modlą się o własną drużynę. Czy co można robić w takiej sytuacji, z takimi modlitwami? Zastanawiam się nad tym, jak on może zadowolić, odpowiedzieć tak jak ludzie oczekują. Totalnie kontrastujący ze sobą, sprzeczny ze sobą prośbę modlitewną, intencję modlitewną. Co Bóg ma robić? I właściwie, co my mamy robić? O co my mamy się modlić? Wiele razy ja mam 5 wnuków, to dzisiaj będą u mnie w domu i na pewno poproszą dziadkę o czekoladę, o słodycze. Wiedzą, że mają przyjść do dziadka, bo dziadek im da. Jemu wszystko jedno, psuje obiad, śniad, babcia nie daje. Więc przychodzą do dziadka. Ale babcia mówi nie. Dlaczego ona mówi nie? Czy babcia mnie nie kocha? Tato, dziadek daje. Nawet moje wnuki mają pytanie do rzeczywistości. Nie rozumieją rzeczywistości. Nie rozumieją, dlaczego dziadek reaguje tak, a babcia reaguje tak. Nie wiedzą, dlaczego życie nie układa się tak, jakby chcieli. Dostają od babci blokury i kalafior, a tak naprawdę chcieli słodyczy. I co mamy w takim świecie wyborów, co my mamy robić, co Bóg robi? Żeby w jakiś sposób panować nad tym wszystkim, żeby przyjąć ten modlitw co chwilę z różnych ust, skrajnie różnymi ze sobą intencjami. Czego możemy oczekiwać od Boga? Jeżeli przychodzimy do Niego z naszymi słodyczami, jak autor Dawid Hebrajczyków nazywa to mleko. Przechodzimy do Niego z mlekiem. I kiedy tak naprawdę powinniśmy być dalej. I co Pismo Święte ma do tego, jeżeli cokolwiek. Mam nadzieję, że mam bardzo ważne wskazówki dla nas i chciałbym wymienić to, żebyśmy wiedzieli, czego możemy oczekiwać po Pana Boga, do którego zwracamy się z naszymi troskami. I chciałbym wyjąć parę słów z 20 rozdziału Księgi Sędziów, dlatego, że tam jest wojna. I myślę, że niedaleko od nas toczą się wojny, które kosztują ludzkie życie. Setki ludzi umrą dzisiaj na wojnę w różnych miejscach. Jak mamy reagować? Polski powiedział, mamy uważać, mamy być gotowi jako naród. Wrocław, w tym tygodniu mieliśmy alarm na całe miasto. Próba na razie. Ale ja byłem w środku placu, to ludzie nie reagowali na ten alarm. Właściwie poszli dalej. Robiąc to, co czym się zajmowali. Nie przejmowali się. A ten alarm trwał kilka minut. Co by było, jakby alarm był kilka godzin w środku nocy? Co wtedy byśmy zrobili? Czy wtedy byśmy byli obojętni? Nie kumaty, nie znając, nie wiedząc, co mamy robić. Mam nadzieję, że ten rozdział, 20 rozdział Księgi Sędziów pomoże nam zrozumieć Boga i kiedy zrozumiemy Boga, to jest szansa, że to wpłynie na naszą rzeczywistość, na nasze działanie. I problem mamy, trudność mamy, że to, co jest mądre dla Boga, jest głupotą dla człowieka. Bywa tak. A to, co jest mądrym dla człowieka, jest często głupotą dla Boga. Więc to, co jest naturalnie dla nas, oczywiste, że to jest mądre, że to jest niemądre, niekoniecznie Bóg z tym się zgadza. Można, Paweł kusi się, żeby powiedzieć tak, tak, jest odwrotnie. Ja myślę, to, co ty uważasz, jest mądre, to, co ten mój wnuk uważa za mądry, jest głupotą, choć jak patrzy.
Ale wnuk tego nie rozumie. Dalej będzie prosił o słodyczach. Jak my możemy to wnieść do duchowego przesłania tego rozdziału? Najpierw parę słów na temat kontekstu, przed tym, że przejdę do lekcji. Niby to jest dosyć znana historia, dosyć prosta historia. Jest sytuacja, że cały Izrael przyjdzie, żeby atakować Beniaminów. I jest ten moment, 19 rozdział, że jesteśmy pod koniec Księgi Sędziów, gdzie człowiek, czy Izrael robi swoje. Izrael nie słucha Boga, nie ma kogo, kto by prowadził ich w tą stronę, więc Izrael robi, co uważa za dobre. I jak przed chwilą usłyszeliśmy, niekoniecznie to było mądre. Ale Izrael poszedł w tym kierunku dwa pokolenia od Arona, pomocnik, asystent Mojżesza, to jesteśmy w tym momencie, że przez parę pokoleń Izrael cierpiał z braku przywódców, braku duchownych ludzi. I dochodzi do tego w 19 rozdziale, że przychodzi do miasta. Zobaczymy, czy zadziała. O, ale jest za ciemno. Nieważne, to pójdziemy dalej. Chciałem tylko pokazać wam, gdzie to. Jeżeli możesz tam przejść dalej.
To nie wiadomo, na co nacisnąć. Już?
Dobra, okej, okay, dobra, przeczytam.
Wtedy wyszli wszyscy Izraelici, jak jeden mąż, zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Berszeby, wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa. Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela brały udział w zebraniu ludu Bożego, a było ich 400 tysięcy mężów pieszych, dobywających miecza. Beniaminici usłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mizpa. Rzekli wówczas Izraelici: opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni. Wówczas Lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos, mówiąc: przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Beniamina, aby tam spędzić noc. Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem, z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. Wszyscy zebrani tutaj, tu Izraelici, naradźcie się i już tutaj poweźmijcie postanowienie.
Czyli mamy straszna sprawa. Mamy Lewita, który przychodzi wieczorem do miasta, wierząc w to, że przychodzi do miasta przyjaciół, braci. I braci, zamiast tego, żeby przyjąć Lewita i być gościnny i szlachetny, on siedzi razem ze swoim sługą i ze swoją konkubiną. Siedzi na rynku, czekając na to, żeby ktoś ich wziął do siebie do domu. Konkubina, to jest druga rzędna żona. Więc tacy ludzie jak Lewit tu, czy później Dawid, Solomon, to mieli żony, mieli też nałożnice, konkubiny. I to byli ludzie, kobiety drugiej kategorii. Żonę, zauważcie, że ta kobieta jest nazwana żona tego Lewita, ale żona, która ma mniej praw niż pierwszorzędne żony. I zamiast tego, żeby przyjąć do i gościć, to mężczyzny tego miasta chcą brać tego Lewita, żeby uprawiać seks z nim tej nocy. Stary człowiek przychodzi z Efraim, z polu, i bierze tego Lewita, jego asystenta, jego konkubina, bierze ich do domu. Tamten ta gromadzenia łobuzów przychodzi i oczekują, krzyczą, żeby wypuścili tego Lewita do nich. I starszy człowiek, który przyjął ich, zamiast tego oferuje swoją córkę. Mówi: tak nie może być w Izraelu, taka hańba nie może być. Więc daje im znać, że może zamiast tego Lewita może dać im własną córkę. Więc wielka gościnność. Natomiast to, co się dzieje, tak naprawdę Lewit bierze swoją konkubinę i oddala ją od doma do ulicy, i tam przez noc ci mężczyzny prześpią z tą kobietą i rano jest martwa. I Izrael o tym słyszy, dlatego że ten Lewit pokroi tą kobietę w 12 częściach, wysyła po Izraela i Izrael się gromadzi i jest gotowy walczyć z ludźmi, z mężczyznami tego miasta. Beniamici jako jeden lud, jeden gotowi do walki, bracia tych Beniamitów, którzy byli w Gibea. Mamy tu wielkie liczby, 26 tysięcy z jednej strony, 400 tysięcy po drugiej stronie. I dochodzi do wielkiej bitwy. I Bóg teraz, jak Izraelici patrzą na tą rzeczywistość, oni są gotowi walczyć. I Bóg daje im walczyć. Jego lud, który jest gotowy, i to tu wielki plus dla Izraela, że oni są gotowi nazywać to zło. Są gotowi walczyć. 400 tysięcy ludzi. I mają bitwę z Benjaminitami i tracą 22 tysiące. I konsternacja. Co tu się dzieje? Zebraliśmy się, żeby walczyć, żeby opróżnić Izrael o taką hańbę, i teraz 22 tysiące ginie. Drugi dzień, druga bitwa, i tym razem Izraelici tracą 18 tysięcy. Izrael pyta Pana Boga, pością, dają ofiary. Chcą wiedzieć, dlaczego stracili 40 tysięcy ludzi w tej bitwie. Czy Bóg nie jest z nami? Czy Bóg nie stoi po stronie sprawiedliwych? Wygląda to, że nie. Z ich punktu widzenia 40 tysięcy. Dwie stracone walki. I są na kolanach. Rzucone na kolanach. Pością, błagają. I Bóg tym razem mówi im, dobrze, idźcie na kolejną bitwę. Ja będę z wami. Pierwszy raz a propos, że Bóg mówi, że On będzie walczył z nimi. Niby to jasne. Czyli tym razem trzecia bitwa, Izrael wygra. No i można powiedzieć, no to super, dobro wygrało ze złem. I to jest na takim poziomie, można usłyszeć kazania. Wydaje mi się, że jest trochę lekcji, które możemy z tej historii wyciągać. Pierwsze to jest, że społeczeństwo idzie w dół, w naturalny sposób. Jeżeli nie ma nikogo, kto ciągnie społeczeństwo, lud w kierunku Boga, kto uznaje Boga, to w tym momencie w naturalny sposób, czy to Benjamici, którzy doprowadzili do tego wydarzenia, czy to cały Izrael, który przez setki lat, dziesiątki lat co najmniej, żyli właściwie jak chcieli. I teraz przychodzi hańba, są gotowi walczyć. Ale ani jeden naród, ani drugi nie może zaszczycić się tym, że są Bożymi ludźmi. Bóg, chociaż Izrael jest ogólnie mówiąc Boży lud, ale Izrael żył już pokoleniami bez Boga, Benjamici też pokoleniami bez Boga, i teraz dochodzi do takiego wydarzenia i do takich bitw. Coś podobnego się działo, to nie będę czytał wszystkich szczegółów tej bitwy, bo to mija się trochę z moim celem. Tyle bym powiedział, że bardzo podobnie ta bitwa wygląda jak sytuacja w Sodomie i Gomora. Jeżeli pamiętacie, Abraham pyta Boga, czy jeżeli jest jedna osoba, która jest sprawiedliwa, czy wtedy będziesz doprowadzić, mówi do Boga, do klęski, do kary. I Bóg mówi nie. Niech będzie. Chociaż jeden. I pamiętajmy, że Sodom i Gomora to byli Kananijczycy. Gibeja to było ziemia Izraela. To było plemion Benjamitów. Ale podobnie wygląda, że całe miasto jest w takim moralnym kryzysie. Jaka jest reakcja Boga na to? Izrael się gromadził. Bóg pozwala im przegrać dwie bitwy, 40 tysięcy ludzi. I druga lekcja, którą mam z tego, że Bóg niekoniecznie jest stronny w bitwach. Czy możemy powiedzieć, że Bóg jest po stronie Ukrainy? Czy możemy powiedzieć, że Bóg jest po stronie Rosjan? Na pewno są nasi braci i siostry w tych różnych dwóch krajach, którzy tak uważają. Czyli co, Bóg jest przeciwko Rosjanom, Bóg jest przeciwko Ukraińcom. Jak ktoś umiera, jak mamy to rozumieć? Czy Bóg jest w mundialu za Hiszpanią, czy za Argentyną? Czy to zależy od tego, ile osób woła do Boga? Czy Bóg jest bardziej zainteresowany dostarczeniem deszczu dla rolników niż słońce dla turystów? Dwie ciekawe historie są z historii Wielkiej Brytanii, z nie tak dawno, dawnej historii. To 1914 rok. Anglicy walczyli z Niemcami i w dniu Bożego Narodzenia te dwie strony, które strzelali na siebie, ogłosili przestój w bitwie i wyszli ze swoich rowów i toczyli gra po piłce nożnej. 2-1 Niemcy wygrali, ale nie sądzę, żeby wynik był dla nich najważniejszy. I pod koniec tego meczu to potrafili przywitać się z ludźmi z drugiego wojska i wrócili do rowu. Druga wojna światowa, 26 maja 1940, Wielka Brytania miała dzień narodowy modlitwy. W dzisiejszych czasach pytanie, czy narody są gotowe iść do Pana Boga, poprosić Go o błogosławieństwa, jakkolwiek to wygląda. Doprowadzić do pokoju na swoim podwórku i później szerzej. Czy jesteśmy gotowi na wiarę, na pójście w kierunku Bożej woli ofiarnie, odważnie? Czy jesteśmy gotowi na gościnność? Jak było na początku wojny z Ukraina Rosja, to wiele Ukraińców dotarło do nas do domu i zostali z nami jakiś czas. Jedni jeszcze są. Natomiast co bym zrobił, jeżeli Rosjanie by się zjawili przy drzwiach? Czy bym wpuścił ich tak samo jak Ukraińców? Czy Bóg tak zmienił moje serce, moje myślenie, żeby myśleć trochę głębiej, trochę poza tego mleka? I kiedy czytamy teksty o historii, myślę o takich ludzi jak Schindlera, jak Corrie ten Boom, ludzie, którzy otworzyli swoje domy dla Żydów i ryzykowali w tym momencie swoje życie. Myślę, że po wojnach tych, które teraz się toczą, będą też historia bohaterów. Ludzie, którzy nie tylko dbali o siebie i uciekali w bezpieczne strony, ale ludzie, którzy się angażowali, robili co mogli, żeby przynieść Bożą łaskę i Bożą miłość ludziom, którzy nie mają wody, nie mają jedzenia. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby działać w ten sposób, wbrew temu, co się działo w Izraelu w tamtych czasach? Czy jesteśmy gotowi, żeby być gotowi na to, że ten alarm jest prawdziwy? Alarm, który jest prawdziwy nie tak daleko od nas, ale czy my jesteśmy gotowi na to i co my wtedy zrobimy? Co ty zrobisz, jeżeli drona padnie na dom sąsiada albo na twój dom. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby reagować inaczej, skrajnie inaczej niż reszta, tak jak ten starzec, który wziął tą trójkę do domu? Czy będziemy gotowi, żeby stać się bohaterem wiary w takich momentach? Czy będziemy mieć swój fokus jak zwykle na siebie? Czy będziemy bardziej sobą zajęci? Znam jedno małżeństwo jako przykład, starsze małżeństwo, 75, może 80. Oni mieszkają, mam nadzieję, że jeszcze żyją, mieszkają na froncie, przynajmniej to było front, jak zaczęliśmy jeździć. I pamiętam, że jak siedzieliśmy z nimi w kuchni, ich dom był akurat między linią Rosjan i linią Ukraińców. I dotarliśmy do nich dwa razy. Za każdym razem to słychać rakiety w jedną, w drugą stronę. I pytanie nasze było do nich, to jak długo zostaniecie? Dlaczego nie jedziecie? I ich odpowiedź było, Bóg dał nam w szafarstwie tą ziemię. Dlatego mamy taki ogród. I dlatego jesteśmy gotowi, jak żołnierze przyjdą do nas, żeby ich karmić. I nie ruszamy z tego miejsca. Dlatego, że Bóg dał nam tą ziemię, ten kawałek działki przed domem. Nie wiem, czy jeszcze żyją. Wiem, że Rosjanie już przejęli ten wieś, w którym mieszkali. Natomiast gotowi byli, żeby karmić Ukraińców, żeby karmić Rosjan, żeby gościć jednych i drugich. Niesamowite. Ludzie, o których nie czytamy w żadnych mass mediach. Żyjemy w skorumpowanych krajach. Żaden z nich nie jest stuprocentowy pobożny. Trudno jest nam powiedzieć, ten naród jest mniej pobożny niż ten naród. A nawet jeżeli tak jest, wiemy, że Pan Bóg ma serce dla jednych i ma serce dla drugich. Gdzie widzimy w naszych mass mediach, naszych może też kościelnych przesłań? Gdzie widzimy jakieś wołanie do skrajnie innego spojrzenia na rzeczywistość? I jeżeli mamy inne spojrzenie, działanie. Jestem pod wielkim zwolennikiem Biedronki. Dlatego, że zamiast tego, jak inne sieci handlowe wyrzucają jedzenie, które jest prawie na termin zużycia, Biedronka daje. I setki rodzin w tym mieście z tego korzysta. Chwała Bogu, że ktoś był na tyle mądry, żeby ryzykować to, że no to niby nie powinniśmy oddawać takie przeterminowe jedzenie. Ale jednak przez 5 lat prawie karmią setki rodzin tego miasta. Super, według mnie. Nie musieli pojechać nigdzie, tylko myśleć trochę inaczej, skrajnie inaczej o tym, co mogą robić. Więc jak mamy żyć? Jak mamy się modlić? Nie prosząc o mleko, tylko prosząc o twarde jedzenie. Jezus modlił się o to, nie o mleko, tylko modlił się tego typu: Panie Boże, jeżeli to jest możliwe, bierz ten kielich ode mnie, ale niech Twoja wola będzie zrobiona. Może nasza modlitwa, zamiast tego, żeby prosić o słodycze, o tym, żeby Bóg dał nam fajną pogodę na wyjeździe, może powinno być bardziej: Panie Boże, daj, żebym reagował dzisiaj sposób, który oddaje Tobie chwałę. Daj, żebym dzisiaj myślał o tym, jak być osobą, która dba o granice Królestwa Boże, który walczy Boże walki, te walki, które dla Boga są ważne. I może dla Boga nie jest ostatecznie ważne, czy Hiszpania wygra, czy Argentyna. Może Bogu zależy bardziej na tym, żeby oni się nie tłukli po skończeniu tego meczu. Żeby mogli iść do siebie, do ludzi z innej strony i obejmować ich i dziękować za fajną grę. I chwalić, że oni wygrali. Albo współczuć, że oni przegrali. Może jest inny sposób, Boży sposób dla nas. I może przez to możemy skierować ludzką uwagę na Boga, że zamiast tego, żeby rozmawiać o dronach i o wszystkich technologiach i o Trumpie i o tym wszystkim, żeby modlić się o to, żeby Pana, żeby Boża wola była zrobiona. Żeby ludzie i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej, żeby oni szukali Boga. I jeżeli jesteśmy w takich szczeblach jak Biedronka, i ma nadzieję Biedronki, że o ile od nas to zależy, zrobimy co tylko możemy, żeby przynieść jakieś światło, jakąś miłość, żeby Bóg był zadowolony naszą wiarą. Jaka będzie nasza reakcja na te potrzeby, które są wokół nas? Czy nasza reakcja przyniesie Bogu chwałę? Czy ludzie mogą popatrzeć na Kościół i powiedzieć, wow, popatrz, co oni robią. Popatrz, co Biedronka robi. Wow. Niewiele trzeba, ale trzeba jakąś wiarę i trzeba jakieś bohaterstwo, żeby grać może na krawędzi tego, co jest prawnie dozwolone czasami. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby radykalnie iść za Bogiem, być na froncie, ale nie na froncie geograficznie na wschodzie Ukrainy, tylko być na froncie Królestwa Bożego i rządy szatana. Cokolwiek to oznacza w naszym życiu. Aby ta historia tych bitw, Boże traktowanie Izraela, Bóg nie interweniuje od razu. Bóg pozwala im, z tego co odczytuje Boga, pozwala im cierpieć, żeby przyszli do Boga na kolanach. Czy będziemy gotowi na takie poświęcenie? Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi na takie solidne jedzenie. Amen.